podcast Radia Poznań. Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje. Uwaga! Klimat.
Dzień dobry Państwu. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku audycji klimatycznej. Dzisiaj porozmawiamy o drzewach, dzisiaj porozmawiamy o lasach, jak bardzo się zmieniają w ciągu ostatnich lat właśnie ze względu na to, co się dzieje z temperaturą, z środowiskiem, z wilgotnością, z nieprzewidywalnością pogody, ze zmianą klimatu też w jakimś sensie. Profesor Bogdan Chojnicki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wojciech Chmielewski, witamy Państwa. Panie profesorze, hrabia Władysław Zamoyski, kiedy na przełomie XIX i XX wieku kupował Zakopane, to mówią, że ponoć w Tatrach była zupełnie inna roślinność. To było 100 lat temu, no 120 ponad, może trochę. I tak naprawdę to dzięki niemu zawdzięczamy to, co mamy w tej chwili, dlatego że wtedy w Tatrach oczywiście no, te drzewa wykorzystywano do tego, żeby produkcję w kuźnicach na przykład, tak, tych metali różnych prowadzić, ale ponoć Tatry wyglądały zupełnie inaczej na przełomie XIX i XX wieku. Teraz mamy bardzo dużo iglaków, no i ponoć one też nie do końca się sprawdzają. Czy to wynika trochę z tego, że ten klimat nam się zmienia, czy po prostu nam się ten widoczek znudził troszeczkę?
No tu dotykamy bardzo ciekawej kwestii, bo po pierwsze pamiętamy, że wiele takich miejsc, to nie tylko Tatry, ale inne miejsca w Polsce, mówię w górach, no to w zasadzie nasz krajobraz. To jest pewnego rodzaju gra między człowiekiem a środowiskiem. Zaczynamy od tego, że w czasach hrabiego Zamoyskiego istnieje bardzo silne przekonanie, że ziemię sobie trzeba czynić poddaną. Z tym, że ludzi jest o wiele mniej, zasobów jest o wiele więcej, albo nadal są ograniczone, ale w taki niewidoczny sposób nie widać ich końca, więc wtedy takie myślenie typu posadźmy gatunki iglaste w górach ma w pewnym sensie uzasadnienie. Szczególnie, że najczęściej mówimy o świerkach, które lubią chłód, lubią deszcz.
Ale są łamliwe chyba.
No są łamliwe, ale pamiętamy, że jakby to jest taka strata, którą można wliczyć w cały biznes. Natomiast to, co jest najważniejsze, one szybko i ładnie rosną. Więc mamy do czynienia z sytuacją, w której rozumiemy rzeczywistość, ale kształtujemy na obraz i podobieństwo tego, co jest nam potrzebne w naszym tartaku. I to oczywiście ten model, on działa i w wielu miejscach, nawet w naszych głowach, w wielu przypadkach jest bardzo taki, bym powiedział, pielęgnowany. I można by było sobie wyobrazić, że nadal by działał, tylko jest taki jeden element, który trzeba wziąć pod uwagę. Jest to właśnie zmiana klimatu. My nagle odkrywamy, że temperatura nam rośnie. I szczególnie w górach bardzo wyraźnie to widać, że świerki, one z wyższą temperaturą sobie słabiej radzą. A wraz ze wzrostem temperatury robi się wszędzie cieplej. Innymi słowy, ta wyższa temperatura jest coraz wyżej. Druga rzecz, która jest ważna też dla świerka, to fakt, to potrzeba dostępu do wody, bo świerk nawet może sobie poradzić, tylko musi mieć dostęp do wody. Co to oznacza? Że w okresy wyższych temperatur, czyli niedoborów wody, mówiąc w skrócie, to okresy, w których świerki sobie gorzej radzą. I nie trzeba tego świerka nawet mocno zasuszyć, a wystarczy kilkoma epizodami suszowymi osłabić. A resztę już robią słynne korniki, które co jakiś czas wracają w różnych opisach. Wiemy, że one z nimi walka jest bardzo trudna. To już jest następna historia. Natomiast co ważne, wygląda na to, że w wielu miejscach zmiana klimatu już powoli wykonuje wyrok na drzewach. Co ciekawe, gdybyśmy rozmawiali jeszcze na ten temat 10 lat temu, to przeważało przekonanie, że lasy lepiej rosną, bo jest wyższa temperatura. I to jest prawda, bo im wyższa temperatura, no tym lasy generalnie
wegetacja się lepiej ma.
Ale nawet dzisiaj, patrząc na drzewa, widzimy, że te drzewa już nie są w najlepszej kondycji. Oczywiście przygotowują się do zrzucenia liści, ale też cierpią na niedobór wody. Innymi słowy, wydłuża nam się sezon wegetacyjny, Ale wody nie mamy wcale więcej.
No ale ten rok jest wyjątkowy, no bo wiemy, że to lato nie było upalne, opadów było więcej niż w ubiegłych latach, więc ta zieleń, która jest wokół nas, wygląda znacznie lepiej niż na przykład we wrześniu 2 czy 3 lata temu, no, kiedy już wszystko żółte było prawie.
No panie redaktorze, ale 2024 wrzesień też mieliśmy taką sytuację, no, że
niżówka.
W zasadzie mieliśmy znowu deficyt wody i całkiem ładną pogodę. Nawiasem mówiąc, padały na początku września, padały rekordy ciepła. Krótko mówiąc, nadzieja na to, że sezon wegetacyjny nam się wydłuży i z tego skorzystamy, ją trzeba traktować z dużym dystansem, bo jeżeli popada, tak jak pan wspomniał, to wyższa temperatura zrobi, mówiąc kolokwialnie, lepszy wynik. Dla rolników to jest dobra wiadomość. Natomiast jeżeli nie popada, to rolnicy stracą jedną uprawę, natomiast leśnicy potrzebują na to więcej niż jeden rok.
Ja pamiętam, był taki moment w czasach PRL-u, kiedy sadzono wszędzie topole, zwłaszcza na nowo budowanych osiedlach ratajskich, gdzie mieszkałem, i pamiętam, sadzili topole, żeby cokolwiek było, a nie tylko bloki. No i rzeczywiście topole bardzo szybko porosły, no ale w tej chwili są ogromnym problemem, bo one, wiadomo, one jak jest asfalt gdzieś blisko, to bardzo lubią ten asfalt szybciutko zagospodarować. Czy topola, może o niej chwilę porozmawiajmy, czy topola na te trudne czasy, trudnych zmian klimatycznych będzie dobrym drzewem, które krótko żyje, ale bardzo szybko rośnie?
No i tu dochodzimy znowu do tego pytania, bo to rzeczywiście, ma pan rację, ten pomysł to jest taki pomysł introdukcji różnych obcych gatunków na nasz teren. Wśród tych topól jeszcze znajdują się różnego rodzaju gatunki wierzby, też się sosny znajdują, pamiętamy chociażby słynną sosnę wejmutkę, która miała być też panaceum na szybkie przyrosty. Pamiętamy, że ją poznajemy po tym, że ma 5 igieł, a nie 2, tak jak nasza w jednym pęczku. Bardzo ładnie widać, delikatnie te igły są zarysowane na koronie. Natomiast pamiętamy, że troszkę te pomysły spełzły na niczym, bo te obce gatunki, niektóre z nich stały się gatunkami inwazyjnymi, chociażby klon jesionolistny, no ale też na początku bardzo dobrze rosły, a później przyszły za nimi szkodniki. No warto chociażby wspomnieć o naszym kasztanowcu, który całkiem sobie dałby... Tak, ale zrobiło się cieplej, wie, ten śrutówek zimą nie wymarzał, no więc przyszedł razem za swoim żywicielem, przyszedł żarłok, który się, że tak powiem, na nim stołuje. Więc generalnie to nie jest tak, że przynosząc jakiekolwiek inne drzewo, przynosimy tylko i wyłącznie proste rozwiązania, bo mówiąc kolokwialnie, nikt go tu nie zna, bo najczęściej szkodniki przychodzą za nim i kończy się w zasadzie taka historia rozwoju. Niektóre, jak mówię, zamieniają się w gatunki inwazyjne i to też jest jakiś problem. Innymi słowy, te eksperymenty człowieka, trzeba dodać, że człowiek jest czynnikiem nieprawdopodobnym, przenoszącym wszystkie możliwe gatunki we wszystkie możliwe miejsca. Nawet słyszałem ostatnio o produkcji chociażby o produkcji imbiru w Polsce. Krótko mówiąc, no ale rolnictwo to jest przenoszenie roślin obcych.
No
tak?
Dobrze, no imbir to już jest taka trochę fanaberia, możemy powiedzieć, ale przecież w ogrodach ogrodniczych można od przynajmniej roku, widziałem, kupić drzewka oliwne, które kiedyś były nie do pomyślenia, żeby u nas hodować, a teraz proszę bardzo, można sobie...
Ale to jest dowód, rozumiem, też na to, że staliśmy się bardziej pokojowo nastawieni do życia, tak? Ja rozumiem, może. Że drzewka oliwne...
Nie wiem, czy to jest fanaberia, czy po prostu jest tak, że rzeczywiście one powoli zaczną tutaj się aklimatyzować.
To bym wątpił, dlatego że to jest troszkę takie doświadczenie producentów pomarańczy na Florydzie. Jak spojrzymy, był taki okres, kiedy Floryda była potężnym producentem pomarańczy i przyszedł jeden rok, w którym zimne powietrze z północy no, daleko pofędrowało na Florydę. No i to sprawiło, że cała produkcja pomarańczy cytrusów amerykańskich przeniosła się do Ameryki Południowej. To proszę sobie to wszystko połączyć, odkryjemy, że no, to przenosimy...
Jeden podmuch załatwił całą produkcję? Tak zniechęcił?
Tak, no... Wystarczy jeden dobry podmuch mrozu, żeby po prostu drzewa tego typu zamrozić na kamień i kończy się produkcja.
Ale oliwkę można sobie obwinąć jakimś tam darnią, jakąś tam specjalną materiałami, żeby nie przymarzło.
Można pewnie też wnieść do domu, także tu na pewno będziemy hobbystycznie różne rzeczy... No, Sam mam bananowca w domu, więc można to też pokazać jako pewien przykład. Natomiast ewidentnie to przenoszenie roślin, ona w większości przypadków się nie udaje. I co ważne, pamiętajmy, że troszkę jest tak, i to wskazują szczególnie ludzie zajmujący się ochroną, że chodzi nam o pewien ekosystem, o pewien zbiór różnych organizmów, nie tylko roślin, bo i mikrobów, grzybów, ale też, też różnego rodzaju małych organizmów, od owadów, kończąc na ssakach, który działa w całości, i ten jest odporny, bo ćwiczony bardzo długo, przez tysiące lat.
Uwaga! Klimat!
No i tak, panie profesorze, w takim razie zastanówmy się, czy bardziej to wszystko się zmienia dlatego, że zmienia się klimat, czy na przykład przez to, że ten deszcz, który spada na nas, jego skład chemiczny jest na pewno inny niż przed rewolucją przemysłową. Mówiąc krótko, chemia, która jest trafia do atmosfery, ona spada z powrotem, prawda?
To trochę trzeba podzielić, bo warto pamiętać o kwaśnych deszczach, bo my często dyskutując na temat na przykład zmiany klimatu, tutaj znowu do zmiany klimatu wraca, pojawia się taka dyskusja na temat aerozoli, które emituje się wysoko w przestrzeń, w atmosferę. I wśród nich są wyliczane aerozole siarczanowe. To są takie substancje, do których są silnie higrofilne, co oznacza, że do nich się fajnie przykleja woda. Wydobywając się z kominów, one po prostu, unosząc się w atmosferze, bardzo lekkie substancje, prowokowały rozwój chmur. A chmury w tym sensie działały jak ochładzacz klimatu. I nawet czasami od czasu do czasu padają takie pomysły, szczególnie gdzieś na sali wykładowej, to może powinniśmy z powrotem zdjąć filtry siarkowe i wypuścić w atmosferę,
że będzie więcej deszczu.
Że przede wszystkim atmosfera się bardziej zamgli i sprawi, że mniej promieniowania słonecznego dotrze do powierzchni Ziemi, zrobi się chłodniej. No i tu w zasadzie odpowiedź jest bardzo prosta i związana z kwaśnymi deszczami. My taki okres mieliśmy, bo wszystkie duże przemysłowe firmy, ale też i pamiętajmy elektrownie bazujące chociażby na węglu kamiennym, na węglu brunatnym, one produkowały olbrzymie ilości siarczanów, i w latach 90. pierwszy ruch w kierunku oczyszczania to było założenie tych filtrów. I teraz proszę zauważyć, że to jest nieszczęście jakby podwójne, bo aerozole nie zostały dostarczone do atmosfery, bo, może to nieszczęście w cudzysłowie, żeby jakby uzupełnić, aerozole ochładzające nie są w atmosferze, one jednak krótko działają i one nie mają takiego dużego znaczenia, a równocześnie nadal pompujemy dwutlenek węgla, więc skutek musi być taki, że efekt szklarniowy jeszcze bardziej widać. Nie, że czy wzrost temperatury jeszcze bardziej jest widoczny, bo aerozole te siarczanowe już nie unoszą się w takiej ilości w powietrzu. One nadal się unoszą, bo nie wszędzie działa.
Nie zasłaniają tego efektu, tak?
Nie zasłaniają, bo dwutlenek węgla on jeszcze przez najbliższe 80 lat będzie grzał, w cudzysłowie. Aerozole znikną w ciągu kilkunastu czy kilkudziesięciu lat, więc one znikną z tej atmosfery. No ale zadymienie w pewnym sensie działało. Ale my wiemy, że to zadymienie w tym momencie siarczany, one absolutnie nie są nam w deszczach potrzebne, bo siarczany ładnie się rozpuszczają w kroplach wody i to budowało kwaśne deszcze. Tam jeszcze się azotany bardzo dobrze rozpuszczały, także to była często mieszanka kwasu azotowego z kwasem siarkowym. I to w niektórych miejscach skutki bardzo takie tragiczne.
Pamiętamy w Karkonoszach ten słynny deszcz, który właściwie Karkonosze zbudował od nowa, bo do dzisiaj jeszcze widać te zniszczone właściwie lasy, które tam... No ale jednak widać to jeszcze.
To znaczy przyroda się odbudowuje w tym miejscu rzeczywiście, natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy, że to jest taki dowód na to, że tak, można w atmosferę wysłać coś, co jest niszczące, i można nie wysyłać. I to jest tak jak z dziurą ozonową, czy jak z dwutlenkiem węgla, że to nie jest tak, że jesteśmy skazani na zanieczyszczenie atmosfery. To często jest taka opowieść, gdy mówimy o zmianie klimatu, że w zasadzie my od zawsze dymiliśmy, od zawsze emitowaliśmy dwutlenek węgla i że w zasadzie cóż to szkodzi. No właśnie to nie jest tak, że musimy dymić, nie musimy emitować dwutlenku węgla.
Panie profesorze, no nie zmienimy tego prawdopodobnie i ta siara może w mniejszej ilości rzeczywiście na nas spada.
Oj, to trzeba powiedzieć, dodać, i tu ważna informacja, że jeżeli chodzi o instalację stacje przemysłowe i mówimy o wszystkich ciepłowniach, elektrociepłowniach w Polsce, to no i w Europie i w Stanach Zjednoczonych, to trzeba od razu dodać, że tutaj filtry siarkowe są wszędzie zamontowane i naprawdę emisje z kominów, gdy mówimy o związki siarki, są absolutnie, no powiem w dość dużym uproszczeniu, pomijalne. Czego nie można powiedzieć o dolnej emisji.
No właśnie.
Czyli o niskich kominach, o paleniskach z domu.
Czyli zimą nadrabiamy to, co zyskaliśmy zakładając drogie filtry na fabrykach.
To w zasadzie ta sytuacja była bardzo widocznie jeszcze bardziej pogorszona, gdy zaczęliśmy sprowadzać węgiel niskiej jakości, tylko po to, żeby się ogrzać w tej zimie 22-23. To pamiętamy, że wtedy i do dziś w zasadzie widzimy, jak z kominów niektórych wydobywa się dym, który w zasadzie niczym, on w żaden sposób nawet nie licuje z pojęciem cywilizacja na wysokim poziomie, z takim dochodem narodowym na mieszkańca. To jest po prostu trucie wprost i na
siara, siara to jest.
Tam jest substancje siarkowe, bo te węgle są często brudne, zanieczyszczone, ale bo w pokładach węgla, pamiętamy, ta siarka też się odkładała, ale tam pamiętamy, że też się pojawiają substancje, które z siarką nic nie mają wspólnego, a są naprawdę ultra szkodliwe.
No i to jest jeszcze to, że jak takim kominem sobie odpalamy takie wspaniałe rzeczy, to także to na nas trochę spada bardziej niż gdzieś dalej spada, no bo to tak trochę na własny ogródek robimy sobie dobrze.
To jest absolutnie historia nieprawdopodobna, bo każdy, kto dymi z komina, wydaje mu się, że on dymi i w zasadzie go to nie dotyczy. Natomiast jeżeli wszyscy to robią, to de facto tak jakby on też to robił, więc to jest takie, bym powiedział, złudzenie rury wydechowej, że jeżeli się upowszechnia jakiś, że jeżeli ja usunę katalizator z mojej rury wydechowej, będę generował całą masę trucizn rakotwórczych, to ja za sobą zostawiam tą smugę. Ale kto gwarantuje, że ktoś, kto przed tobą nie jedzie, nie robi dokładnie tego samego? Nikt. A szczególnie, gdy to się upowszechnia i robi taką kulturą codzienną, często podszytą nawet bohaterstwem, bo wiemy, że zaoszczędzając pieniądze na katalizator, możemy stać się bohaterem we własnym domu. Dramatyczna kultura, w której praktycznie rzecz biorąc zanieczyszczenie powietrza staje się pewnego rodzaju osiągnięciem, które kończy się tym, że jeżeli wszyscy tak będą postępować, to większa ilość chociażby raka płuc się pojawi w powietrzu.
Panie profesorze, i teraz wróćmy jeszcze do tych drzew na sam koniec dzisiejszej audycji. To widać jakoś, czy są jakieś takie badania, które pokazują, jak wyglądają lasy po tym, jak tej siarki trochę ubyło jednak? Czy ta przyroda się mocno zmieniła? Czy jakoś widać to? Czy inaczej mówiąc, czy my widzimy efekt tych wydatków, tych ogromnych pieniędzy, które idą na te filtry?
Siarka kiedyś dosłownie niszczyła rośliny. To było widać chociażby w liczbie zrzucanych igieł, to było w tych cyklach zniszczanych igieł, ale pamiętamy, że i z tego się wycofaliśmy. I wspomniane tu przez pana redaktora chociażby karkonosze, to jest taki fajny przykład tego, że usunęło się czynnik jeden negatywny i on daje efekty. Już to zakwaszenie chociażby jezior na przykład w Szwecji, ono tak nie rośnie, a pamiętamy, że te w cudzysłowie dolewki z kwasu siarkowego, one powodowały zakwaszenie. Nasze jeziora, nawiasem mówiąc, są bardzo zasadowe, więc one na dolewki z kwasu siarkowego nie są tak podatne. Natomiast problem polega na tym, że gdy rozmawiamy o tym, to się ocieramy o pewien problem, który generalnie mamy na co dzień, że my myślimy w kategoriach takich, że ile jeszcze mógłbym zrobić, żeby środowisko nie było odpowiednio, czy ile jeszcze środowisko wytrzyma. Powinniśmy zapomnieć o takim myśleniu, bo to jest coś takiego, jakby powiedzieć, dobrze, robię coś złego, dobra, to jeszcze ile rzeczy złych mogę zrobić, żeby środowisko wytrzymało. To powinno się odwrócić i odpowiadać na pytanie, jak jestem w stanie działać, żeby to środowisko było najbliżej stanu równowagi, który sprawi, że środowisko będzie funkcjonowało dalej też w dobrych warunkach, czy w dobrej kondycji.
No to chyba trochę jest dobry krok zrobiliśmy z tym odsiarczaniem atmosfery i z tymi filtrami, które trochę kosztują. Ale
absolutnie był to doskonały krok i pamiętamy, gdy liczymy takie koszty społeczne, to każde usunięcie zanieczyszczenia z atmosfery to jest mniej wydatków na zdrowie, ale też lepszy dobrostan ludzi. Dobrostan ludzi jest ważny, bo nie można rozwijać gospodarki w oparciu o śmierć i choroby ludzi, którzy biorą udział w gospodarce, bo to zaczyna przypominać walkę, wojnę, a nie rozwój.
I to jest, proszę Państwa, też temat na kolejną naszą pewnie rozmowę. Będziemy o tym rozmawiali, czy można przeliczyć na życie klimat, jakby jak on wpływa na ludzkość. Oczywiście statystycznie pewnie to jest tak, że statystyka jakby mnie nie dotyka osobiście, no ale kiedy to ja się stanę tą statystyką akurat po tej stronie, gdzie jesteśmy pod kreską, czyli na przykład odpadam z systemu, no to wtedy się ona nagle robi bardzo bolesna. Profesor Bogdan Chojnicki, dziękuję Panie Profesorze.
Dziękuję bardzo.
Wojciech Chmielewski, dziękujemy i zapraszamy na kolejne spotkanie.
Uwaga, klimat. Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.